Gość Radia Gdańsk.
Mariusz Nowaczyński, witam Państwa. W mediach jak zwykle króluje polityka i pewnie większość z nas postrzega rzeczywistość właśnie przez jej pryzmat. Co ukryć, jest to obraz zniekształcony, dlatego proponuję dzisiaj zmienić optykę, zwłaszcza, że jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny, w styczniu produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła aż o 15,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. A zatem po pierwsze gospodarka. W studiu Radia Gdańsk witam naszych gości, ekonomistę z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Marcina Nowickiego.
Witam serdecznie.
Oraz wiceprzewodniczącego Gdańskiego Związku Pracodawców i jednocześnie prezesa firmy Infracor Zbigniewa Borkowskiego.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, takie dane, te, które podałem, zaskoczyły większość ekspertów ekonomicznych. Wprawdzie spodziewali się dobrych wyników, ale mówią, że nie aż tak dobrych. To szokująco pozytywne informacje. Tak na przykład skomentował te dane GUS-u ekonomista banku Merrill Lynch w Londynie Radosław Bodys. Czy dla panów te dane są równie zaskakujące?
Nie ma co ukrywać, dane są bardzo dobre, natomiast czy to jest sytuacja, kiedy możemy mówić, że one są szokująco dobre? Nie wiem, szczerze mówiąc, takiego rozwoju sytuacji ekonomiści zajmujący się gospodarką spodziewali się. Oczywiście miejsca po przecinku można szacować tak czy inaczej i w tym zakresie no, jest to w pewnym sensie zaskoczenie. Natomiast no, fakt jest faktem, gospodarka rozwija się szybko i jest to dobra sytuacja. Natomiast od razu pojawia się pytanie, czy te cyfry statystyczne mają przełożenie.
Jak się przekładają na rzeczywistość? Dokładnie, zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze przy tych cyfrach na chwilę zostańmy, bo analitycy, niektórzy przynajmniej, już próbują te cyfry rewidować, na przykład przeszacowują wzrost już na 7% PKB na ten rok. Czy Instytut zrobi podobnie?
Zdecydowanie za wcześnie, żeby takie przeszacowania robić. W tej chwili odcinamy kupony, jeżeli można tak powiedzieć, od aury. Po prostu pogoda sprzyja szczególnie budownictwu, które jest ważną częścią gospodarki. I akurat w budownictwie ten wzrost wyraźnie widać i dzięki sprzyjającej pogodzie, szczególnie w ostatnim kwartale zeszłego roku, budownictwo mogło się nadal szybko rozwijać. Jak będzie dalej w ciągu roku? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast czy już w tej chwili jest moment, żeby przeszacować prognozy do 7%? Szczerze mówiąc, wątpię.
A teraz jak widzi sprawę praktyk, czyli biznesmen i wiceszef Gdańskiego Związku Pracodawców?
W obecnej sytuacji ekonomicznej magii liczb należy i trzeba ulegać, ponieważ z niej płynie często szeroka motywacja, nie tylko w ekonomii, w gospodarce, ale i w życiu. Znamy takich, którzy wiedzą mocno numerologię i tą się numerologią posługują w życiu na co dzień.
No to ta siódemka rzeczywiście
ja właśnie
jest dobra.
Natomiast ja jestem inżynierem i mnie przekonują liczby tylko w czterech wymiarach, zwłaszcza w fizyce. I w matematyce, chociaż i tutaj też jest nieciągłość, ponieważ znamy teorię względności. Ale w tym przypadku ośmielę się stwierdzić, że teoria względności bardzo dobrze się sprawdza w ekonomii. Ponieważ poza liczbami w skali mikro powinniśmy odczuwać te wszystkie trendy wzrostowe, a przecież nie do końca tak jest. Obserwujemy to w przedsiębiorstwach i staramy się zdiagnozować, co należałoby zrobić, żeby było lepiej, albo w jaki sposób zadziałać w skali makro, żeby przedsiębiorcom w Polsce działo się co najmniej tak dobrze, jak w Unii Europejskiej.
Zaraz do tego dojdziemy. Czyli rozumiem, że pan w swoim przedsiębiorstwie nie za bardzo odczuwa na razie pozytywne skutki, te trendy na, że tak powiem, w makroekonomii.
No dzisiaj trend miesięczny, właściwie dwumiesięczny, związany z tym, co tutaj powiedział kolega, że zima jest bardzo dobra dla budownictwa, stąd też budownictwo jako lokomotywa gospodarki ma szansę wykazać swoje znaczenie w skali globalnej.
Tylko niektórzy mówią, że sama zima ciepła to za mało.
No
że...
właśnie, ale można wykończyć budynki, można rozpocząć prace infrastrukturalne, można kontynuować drogi, autostrady. Te warunki są sprzyjające. Takich warunków w okresach porównywalnych nie było, więc coś w tym jest. Rzeczywiście budownictwo pracuje na pełnych obrotach. Jeżeli te wyniki dodać do porównać z okresami minionych lat, no to przynajmniej w tej branży będziemy obserwowali silny wzrost.
A drugie koło zamachowe to jest eksport. To znaczy polskie firmy po wejściu do Unii Europejskiej coraz odważniej, coraz śmielej na ten rynek zachodni wchodzą i coraz lepiej sobie tam radzą. Tak to chyba wygląda.
No, Tutaj należałoby się skupić chyba bardziej na liczbach, żeby określić, w których branżach, jakie produkty, które przedsiębiorstwa się specjalizują i gdzie następują te wzrosty. Ja ze swojego otoczenia, a w Gdańskim Związku Pracodawców jest 500 przedsiębiorstw zrzeszonych, nie obserwuję tutaj silnego skoku, jak gdyby eksportu przynajmniej. Niewiele nam na ten temat wiadomo, aby przedsiębiorcy szczególnie uznawali ostatni okres za wybitnie sprzyjający eksportowi na rynki Unii Europejskiej albo gdzieś do świata. Nie znam takich przykładów mocnych, które by dawały poczucie satysfakcji z wielkich dokonań w tym zakresie.
No to jak to jest? Bo jak się otwiera Financial Times, to tam polska gospodarka w tej chwili najprężniejsza w Europie. Czy to znaczy, że my jesteśmy tak silni, czy Europa może tak słaba? Ten rozwój gospodarczy po prostu idzie tam powoli. No,
do końca tak nie jest, że my jesteśmy, prawda, tym tygrysem europejskim.
Chociaż do takiego chcemy się uważać. To
chcemy
bardzo
się
dobrze.
uważać.
Ale też inni nas uważają, bo ja przytaczam opiniotwórcze.
Ja mam niestety dystans jako, że tak powiem, zawodowo zajmujący się na co dzień gospodarką i siedzący głęboko w tych liczbach. Mam dystans do tego typu analiz z całym szacunkiem dziennikarskich. Wystarczy spojrzeć na znowu dane statystyczne dotyczące innych krajów europejskich. Ja przytoczę tylko 3 czy 4 cyfry. Łotwa 11% w 2006 roku wzrostu PKB, Słowacja 6,7, Litwa 7,8, Republika Czeska 6, Estonia 10,9. Przypominam, że nasz wzrost wynosił aż albo zaledwie 6%.
No to w takich sytuacjach mówi się, że to mniejsze kraje to ułatwia.
Tak, oczywiście trudno porównywać
te
gospodarki,
wyważone.
Natomiast trudno też popadać w euforię, mówiąc, że jesteśmy liderem rozwoju gospodarczego w Europie. Liderem bylibyśmy, gdybyśmy osiągali wzrost gospodarczy na poziomie 10-11% i jest to możliwe, z tego też musimy sobie zdać sprawę. I teraz pojawia się pytanie, czy ta sytuacja, która jest obecnie, dynamiczny rozwój, ale tak jak mówię, nie najwyższy w Europie, w jakim stopniu jest zasługą działań politycznych, a w jakim stopniu jest po prostu pewną siłą inercji. Ja bym tutaj podał taki przykład.
A na ile w ogóle nasza gospodarka jest już od polityki niezależna? Czy to, że rozwija się tak, jak teraz pokazuje,
że... To jest odwieczne pytanie, na które niezwykle trudno odpowiedzieć.
Natomiast... Ale ona się... uniezależnia coraz bardziej?
Czy... Jest niezależna, natomiast niezależna na tym poziomie właśnie tych kilku procent zależnych od koniunktury gospodarczej na świecie.
Ale od państwa jest niezależna, ponieważ państwo dalece ingeruje we wszystkie regulacje związane z działalnością i z przedsiębiorczością w Polsce.
Oczywiście, że tak. I właśnie
stąd też mówimy o gospodarce w Polsce przeregulowanej
o
tym nawisie biurokratycznym. O tym się mówi od początku.
Ja cieszę się, że mówi to praktyk gospodarczy, a nie ekonomista, któremu można zarzucić, że jest dobrze, a znowu się czepia, prawda? Natomiast...
No tutaj jesteśmy zgodni razem.
Tu jesteśmy zgodni, prezesie, w pełni to potwierdzam. To
przełóżmy to jeszcze na konkrety. Co tak najbardziej przedsiębiorcy dzisiaj przeszkadza? No wyobraźmy sobie, że młody człowiek, który marzy o tym, żeby swoją działalność uruchomić, właśnie teraz słyszy naszą rozmowę, słyszy o tych wskaźnikach, słyszy o tym, że prawie tygrysem już jesteśmy Europy i mówi, to jest dobry moment, czy on ma rację?
Z jednej strony chciałbym, żeby moje dzieci, te, które wyemigrowały za chlebem, widziały w Polsce właśnie tego tygrysa Europy, bo to ich poprawia ich motywację tam i jakoś inaczej nas notuje wśród narodów europejskich. Natomiast z drugiej strony wiem, że gdyby chciały tutaj wrócić i rozpocząć działalność, no to pewnie by tego nie dokonały, ponieważ dzisiaj rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak wspomnę, w porównaniu do wielu lat, zwłaszcza okresu początku transformacji, graniczy niemal z niemożliwością. To ci, którzy się podejmują takiego dzieła, muszą być bardzo mocno zdeterminowani, muszą być wielkimi wizjonerami. A przecież nie chodzi o to, żeby przedsiębiorstwa tworzyli tylko mocno zdeterminowani ludzie i wizjonerzy, ale żeby te przedsiębiorstwa mogły być tworzone przez wszystkich, którzy mają ochotę pracować na swój rachunek, bo tak jest na świecie.
Bo nie każdy może w dziedzinie nowych technologii. Na przykład.
No właśnie, nie każdy może. Jeden by chciał zakład fryzjerski otworzyć, inny by znowu chciał mieć prosperujący dobrze warsztat. Chciałby konkurować w tym warsztacie produkując jakiś mały element do jakiejś wielkiej maszyny. Zobaczmy, jak powstawała siła gospodarki włoskiej. Tam powstało na przedsiębiorstwach garażowych, wręcz familijnych. Czy u nas je mamy? Ano nie mamy. Ile mamy przedsiębiorstw rodzinnych i jak w zasadzie budowane są przedsiębiorstwa? W ogóle taka kategoria praktycznie nie istnieje, żeby ojciec na syna przekazywał firmę. Jest to bardzo rzadki przypadek. Z reguły jest tak, że ojciec dochodzi już do granic swojej możliwości, a syn emigruje na zachód i to z tych rodzin, które zbudowały swoją pozycję rynkową i markę przedsiębiorstw. I takich niestety negatywnych przykładów jest dość dużo. W związku z tym brakuje tutaj jasnych reguł gry gospodarczej, ale trudno jest o tym mówić, bo my o tym wszyscy wiemy.
Tak, ja dlatego chciałbym podać przykład konkretny, na czym polega rola państwa i dlaczego wciąż powinniśmy domagać się odpowiednich działań ze strony polityków. Znajomy, młody przedsiębiorca, który chce zainwestować, prowadził swoje przedsiębiorstwo i chce zainwestować w budowę nowej hali produkcyjnej. Od ponad roku, tu w okolicach Trójmiasta, od ponad roku boryka się z niemożliwością otrzymania odpowiednich dokumentów, znalezienia lokalizacji na tą swoją inwestycję. I takich przypadków prawdopodobnie mamy dziesiątki tysięcy albo i setki tysięcy.
Tak, to kłopot, rozumiem, z władzami lokalnymi.
Władze lokalne, tak, ale regulacja zaczyna się na poziomie centralnym. Tak. Regulacja dotycząca zagospodarowania przestrzennego, w jaki sposób plany zagospodarowania są prowadzone, w
dostęp
jaki sposób
do infrastruktury.
Dostęp do infrastruktury jest zapewniany i tak dalej, i tak dalej. I takich przykładów
funkcje państwa
można,
w tym, prawda?
Dokładnie. Czy
samorządu lokalnego.
Można by mnożyć. Jedni na drugich jakby spychają odpowiedzialność, prawda? Władze lokalne twierdzą, że nie mogą, bo takie są regulacje prawne na szczeblu centralnym. Władze centralne spychają całą odpowiedzialność na władze lokalne i jesteśmy w zaklętym kręgu niemożliwości.
Ale idźmy dalej tym przykładem. Nawet jeśli on będzie na tyle zdeterminowany i będzie miał trochę szczęścia, że wszystko pozałatwia, zdobędzie decyzję lokalizacyjną, to potem powstanie potrzeba znalezienia źródeł finansowania tego dobrego pomysłu młodego przedsiębiorcy. Oczywiście rękę wyciąga Unia Europejska z funduszami pomocowymi dla małych, średnich, dla mikroprzedsiębiorstw, ale zobaczmy, co się dzieje. Nikt tego nie chce wziąć. Oto jest pytanie, gdzie jest główne źródło niechęci do brania tego, co niby mamy dostać.
A boję się, że większość nie wie, jak szukać.
A jeszcze nieszczęście polega na tym, że gdyby nawet dostał ten przedsiębiorca tę pomoc w formie dotacji, kredytu umorzalnego, czy rozłożone jakieś pomocy państwa, to on potem będzie miał problem z uzyskaniem i rozliczeniem tej dotacji. To jest kwadratura koła, która wydaje się być nie do rozwiązania w najbliższym czasie, jeśli się nie wezmą za to politycy. Ale oczywiście się nie wezmą, bo wiemy, czym są zainteresowani. Stąd też musi być wielki alert w moim przekonaniu do przedsiębiorców, do pracodawców, po to, żeby stanęli w jednym szeregu i spróbowali powiedzieć politykom, co oni mają zrobić.
Niestety
dlatego, że oni nie wymyślą tego za nas.
Niestety problem polega na tym, że w tej chwili jesteśmy w tak dobrej sytuacji gospodarczej, o tych wskaźnikach przed chwilą rozmawialiśmy,
że to usypia polityków.
Że taki alert będzie odebrany jako znowu atak polityczny, jako, nie chcę użyć słowa, marudzenie w dobrej sytuacji, to szukanie dziury.
Chwilę jeszcze pomarudźmy, bo
wołania na pustyni,
mi się tu dwa elementy narzucają. Porozmawiajmy o ZUS-ie.
Dopóki sytuacja nie będzie znowu alarmistyczna, czy krótko mówiąc zła,
katastrofalna,
to nic w tej dziedzinie regulacyjnej moim zdaniem nie stanie się.
Podzielam pańskie przekonanie.
Taki jest nasz narodowy niestety charakter.
Dobrze.
Tylko kryzys wyzwala dobre działania, a ponieważ nie widać w horyzoncie nadchodzącego kryzysu, będziemy się usypiali jak gdyby liczbami. Tak. To jest ta magia liczb, o których mówiliśmy.
To teraz
niech trwa zresztą.
Wróćmy na twardy grunt i porozmawiajmy jeszcze o konkretnych przeszkodach. ZUS, podatki, jak
Ja stoję na stanowisku i myślę, że tu możemy się trochę różnić z praktykami gospodarczymi. Zobaczymy za chwilę, jaka będzie reakcja pana na to. Natomiast ja stoję na stanowisku, że jakby nie sama wysokość tych obciążeń jest główną przeszkodą, bo przy w miarę stabilnym prawie, jasnym, czytelnym, taką wysokość można jakby skalkulować i to nie jest największy problem. Największy problem jest jakby sztywność tych
tych przepisów, sztywność przepisów dotyczących rynku pracy, niejasność tych przepisów, dowolność w ich interpretacji, z którą to dowolnością nie jeden przedsiębiorca się spotkał i miał z tego powodu niezwykłe problemy. Tu chodzi o interpretacje urzędów skarbowych, które mogą się różnić między sobą niemalże w sąsiadujących urzędach skarbowych. Tak. Więc moim zdaniem znacznie ważniejsze, ja nie twierdzę, że wysokość opodatkowania nie jest ważna, jest ważna, ale znacznie ważniejsze jest jego czytelność, jasność, przejrzystość i stałość.
No kiedyś było proste. Stał strażnik na moście, pobierał myto, prawda? A teraz ciężary państwa rozkłada się na różne systemy podatkowe i ZUS jest też tym ciężkim obowiązkiem do zapłacenia i sposób tego płacenia, tego zobowiązania. Gąszcz przepisów prawnych to jest dodatkowy koszt, bo my musimy zatrudnić specjalistów, żeby rozumieli to, czego państwo od nas oczekuje. Czyli ponosimy koszt raz ZUS-u, a drugi raz tych interpretatorów, którzy siedzą w naszych firmach, no na stanowiskach.
Się pomyłki.
Pan jest prezesem dużej firmy, która i tak może pozwolić sobie więcej na tych specjalistów. Ale powiem, o czym myślę, bo wczoraj taki raport Narodowego Banku Polskiego opublikowano, który dotyczył naszej tutaj pomorskiej gospodarki i wynika z niego, że szereg osób, które pracują na czarno, a uchodzą za bezrobotne, przyznaje się do tego, że idzie do urzędu pracy nie po to, żeby pracy szukać, tylko żeby mieć ubezpieczenie i woli pracować na czarno. Pracują, przypuszczam, dlatego, że pracodawca, który ich zatrudnia, częstokroć nie jest w stanie ponieść kosztu zatrudnienia ich, czyli ubezpieczenia, czyli tak, ZUS-u, prawda?
W zeszłym roku mieliśmy przypadek, to zgłaszała inspekcja pracy. Zastanawialiśmy się na tym wspólnie, jak zaradzić temu zjawisku. Otóż kiedy inspektorzy wchodzili na budowę, to wszyscy uciekali z tej budowy od razu.
Nagle nikt nie pracował.
No teraz się to zmieniło, bo tak często uciekali, że w końcu uciekli, ale do Irlandii.
No jest prezydencki projekt.
Dzisiaj mamy problem właśnie z tą strefą szarą w budownictwie szczególnie, ale tutaj chyba dochodzimy powoli do dna specjalizacji, dlatego że tego skoku technologicznego, który jest w budownictwie, nie da się wykonać bez specjalistów, prawda? I tutaj się nie da zatrudnić na czarno za dużo ludzi. Ale rzeczywiście strefa czarna istnieje, w usługach w szczególności.
Poza tym
i najczęściej
sytuacja
dotyczy właśnie małych firm, tak? Ten raport wyraźnie to pokazuje.
Poza tym ta sytuacja, o której pan już przed chwilą wspominał, a mianowicie migracja, ta presja migracyjna powoduje, że jednak ta sytuacja na rynku pracy zmienia się. Pracodawcy już inaczej patrzą na pracowników i wolą ich mimo kosztów zatrudnić, czyli przywiązać na bardziej stały układ, na umowę o pracę, niż ryzykować, że taki pracownik, który pracuje na czarno, po prostu z dnia na dzień nie przyjdzie do pracy, bo wyjedzie do Irlandii czy gdziekolwiek indziej.
I zostawi zadaną robotę, prawda?
Tak, także w sumie lepiej jest ponosić nieco wyższe koszty, ale mieć pewność, że ten pracownik przynajmniej formalnie jest przywiązany do miejsca pracy, niż ulegać takiemu złudzeniu pracy na czarno. Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że obciążenia podatkowe i parapodatkowe pracy i również sztywność systemu na rynku pracy powoduje, że tak duża grupa ludzi pracuje na czarno.
I to zobaczcie, panowie, jaki błąd klasyczny popełnił nasz ustawodawca, zwłaszcza w obszarze podatkowo-fiskalnym. Otóż pamiętacie, jak były odpisy na remonty? Mieliśmy tego bardzo dużo.
Ulgi.
Każdy chciał te ulgi mieć i z drugiej strony był obowiązek, że każdy prawie obowiązek, który wymagał zleceniodawca tej roboty na czarno dzisiaj, wymagał od każdego majstra rachunku, prawda? To znowu pociągało skutek taki, że każdy majster prawie musiał być zarejestrowany, czyli odprowadzić państwu i VAT i że tak powiem, żyć w porządku z systemem prawnym. I to wszystko działało. Kiedyś sobie nie wyobrażamy, żeby można było zatrudnić hydraulika, stolarza i nie wziąć od niego rachunku. Ten rachunek był potrzebny, bo mogliśmy go odliczyć, prawda? A dzisiaj w imię jakiejś znowu magii liczb ten system został złamany, prawda? My już nie mamy zwolnień podatkowych, ale pośredni skutek jest taki, że zniknęli nam przedsiębiorcy z rynku budowlanego. Tacy, którzy kiedyś byli rejestrowalni. Przeszli do tego obszaru, w którym można wykonać usługę i nie wziąć rachunku, prawda, bo nikomu jest niepotrzebne, a państwo wobec tego ma zawołanie o wielkiej strefie szarej, która jest nieuporządkowana.
Ja myślę, że no i państwo ma taki pomysł na przykład
szara
na
strefa,
poradzenie
niech
sobie
w tym budownictwie będzie, byle byłaby ona zorganizowana w ten sposób, żeby i państwo pożytek, szara w cudzysłowie powiedziałem oczywiście, ale niech to będą te małe mikroprzedsiębiorstwa, które mogą działać w prosty sposób, przynosić pożytek rodzinom, ludziom, dać szansę rozwoju, pozyskiwania funduszy. Niech to się dzieje w sposób.
Ja podam przykład, jak państwo próbuje sobie z tą szarą strefą teraz radzić. Jest prezydencki projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Tam przewidziane jest zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie prawa pracy.
To jest droga donikąd.
I tak, mówi szef komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Szwed, że najistotniejsze w tej ustawie jest to, że taryfikator kar zostanie zwiększony, a druga sprawa to to, że objęte będą kontrolą podmioty tak zwane samozatrudniające się, czyli ci najmniejsi.
To jest mentalność tak daleka od społeczeństwa obywatelskiego, że aż nie chce mi się jej komentować. Czyli wszelkie problemy, nie tylko w gospodarce, rozwiązujemy zaostrzając kary. To jest droga donikąd, tak jak powiedziałem. To, co należy zrobić w tej kwestii, a więc zlikwidowania czy zmniejszenia szarej strefy, bo ona w pewnym zakresie zawsze będzie. To jest immanentna cecha gospodarki rynkowej. Ale przede wszystkim oddzielenie funkcji usług poszukiwania pracy, które powinny dominować w urzędach pracy, od usług rozliczania czy prowadzenia ewidencji w zakresie ubezpieczeń społecznych. To jest pierwszy krok, który od dawna postulują wszyscy, którzy rynkiem pracy się zajmują. I nagle się okaże, że z tych 15% rejestrowanego bezrobocia zostanie nam 5%. Dlatego, że odłączymy od tych faktycznie poszukujących pracy tych ludzi, którzy chcą zarejestrowani jako bezrobotni wyłącznie po to, żeby czerpać korzyści socjalne, tak, czy przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby te dwie funkcje oddzielić, to nagle rejestrowane bezrobocie w Polsce wynosiłoby kilka procent, a nie kilkanaście. To jest pierwszy krok, oczywiście taki formalny, który nie zmienia stanu rzeczy, że nadal powinniśmy robić wszystko, żeby nowe miejsca pracy w gospodarce powstawały. Nowe miejsca pracy nie powstają od zaostrzania kar. To warto, żeby politycy sobie z tego zdali sprawę.
Oczywiście i warto pamiętać ciągle początek transformacji, początek lat 90., prawda? Wtedy, kiedy było bardzo dużo firm, kiedy był w zasadzie chyba jedyny wielki boom gospodarczy rejestrowany powszechnie. Ja byłem o prawie 20 lat młodszy. Pamiętam, sam założyłem firmę i jak dzisiaj wspominam Gdańsk, Wrzeszcz, jechałem przez te miasta, Trójmiasto i wszędzie byli jacyś prezesi. Każdy miał jakąś firmę. Każdy miał jakąś spółdzielnię.
Jak po deszczu, naprawdę, tak.
To było niemożliwe, żeby się spotkać w towarzystwie i żeby ktoś nie miał jakiegoś przedsiębiorstwa.
No być może taki boom może się zdarzyć tylko raz na początku transformacji. Miejmy nadzieję.
I ten impuls gdzieś się rozładował poprzez właśnie złą politykę gospodarczą.
Ja miejmy nadzieję, że za tymi doskonałymi wskaźnikami, tymi
dobrymi,
optymistycznymi,
dobrymi,
teraz tak, pójdzie też rząd i nasza polityka w tym kierunku właśnie będzie podążać. Zaczęliśmy optymistycznie, to i skończmy optymistycznie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Za tę rozmowę. Przypomnę moimi gośćmi.
Za wysłuchanie.
Byli pan Marcin Nowicki z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Jeszcze raz dziękuję.
Oraz prezes firmy Infrakor i wiceszef Gdańskiego Związku Pracodawców, pan Zbigniew Borkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.